Zamkolandia.
To audycja dla najmłodszych słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów, ale zapraszamy też dorosłych, rodziców, dziadków. Będziemy mówić o bardzo ważnych sprawach, więc warto nas słuchać. Przypomnimy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Powiemy, jak należy reagować, kiedy ktoś ulegnie wypadkowi i do kogo zgłosić się po pomoc w takiej sytuacji. Wyjaśnimy, jak założyć opatrunek na małe zadrapania. O swojej pracy opowie nam ratownik medyczny. Na audycję zapraszają Magdalena Chałucha, która przygotowała muzykę, Jany Pielichowski, realizujący audycję, oraz prowadząca program Justyna Piekła.
Zamkolandia.
W studiu są już goście. Zaczniemy od tych najmłodszych i chyba najważniejszych w audycji Zamkolandia. Z nami są Alicja, Emilia, Kornelia i Artur. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Alicja ma 8 lat, Emilia jest 7-latką, Kornelia ma już 12 lat, a Artur 10. Dodamy, że Alicja i Emilia są dobrymi przyjaciółkami, a Kornelia i Artur są rodzeństwem. Naszym ekspertem jest pan Tomasz Micek, ratownik medyczny, prowadzący warsztaty dla dzieci z pierwszej pomocy, firma Pasio Poland. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, cześć dzieciaki.
Będziemy rozmawiać sobie o pierwszej pomocy, o tym, jak bardzo jest ona ważna i kiedy ta pierwsza pomoc musi być udzielona i w jaki sposób. Czy zdarza się wam uderzyć się albo przewrócić, no i w konsekwencji zranić? Alicja?
Ja kiedyś miałam tak, że 5 dni pod rząd się obdzierałam.
Ale gdzie miałaś te rany? Co robiłaś, że do tego
dochodziło? Na kolanie.
Na kolanie. I dlaczego?
Bo...
Przyznaj się.
Bo się przewracałam.
Bo się przewracałaś. Emilka, czy tobie się zdarza mieć jakieś wypadki drobne?
Ja się kiedyś potknęłam i uderzyłam się w łokieć.
W łokieć. Zdarza się. Co na to Artur?
Bo kiedyś... Mój kolega, chyba inni się sobie robią kontuzję na mnie, bo raz mój kolega z klasy dla zabawy chciał mi dać klapsę i dał tego klapsa i zawył z bólu, i powiedział, że mój zadek jest z cegły.
O nie, to rzeczywiście musiało być bardzo bolesne doświadczenie dla kolegi. Może dobrze, że dla ciebie nie było bolesnym doświadczeniem. No i jeszcze Kornelia.
Ja dawniej w części miałam takie... lekkie rzeczy, jak podrapania, bo się często wspinam na drzewach, szalałam, ale teraz większość moich takich większych ran wynika z małych ugryzień komara.
A bywa tak, że pojawia się u was jakaś taka poważniejsza kontuzja? Nie mam na myśli tutaj już zadrapań, czy na przykład jakichś siniaków?
U mnie były 3 skręcenia.
3 skręcenia, ale czego?
Kostki i stopy.
Kostki i stopy. No to rzeczywiście bolesne. Artur?
Ja w ogóle nigdy nic nie złamałem. Ani ręki, ani stopy, ani nogi.
A Emilia i Alicja?
Ja nic nie złamałam, nogi ani ręki.
Ja też nigdy nic nie złamałam, nic nie skręciłam.
A co wy możecie robić albo powinniście robić, bądź osoby, które wam towarzyszą, wtedy kiedy no właśnie przewrócicie się, macie jakieś zadrapanie, pojawiają się jakieś sińce?
Wtedy na przykład osoba lub nauczyciel może pomóc nam wstać, może nam plaster przykleić.
A ktoś z was już przyklejał właśnie jakieś plastry albo bandaże, zawijał komuś na ranie?
Ja w przedszkolu w pierwszej grupie miałam kurs pierwszej pomocy i nawijaliśmy na rany bandaż.
Czyli na razie to była taka zabawa, nauka. Ty, Kornelia, podobno byłaś całkiem niedawno na szkoleniu z pierwszej pomocy.
Tak, właśnie było.
No i jakie masz wrażenia po takim szkoleniu? Dużo się nauczyłaś?
Bardzo fajnie było, był nawet symulator AD, było kilka manekinów, które można było ściskać, były tablety, które nam pokazywały, jak w jakiej sekwencji robić te
Uciski.
Uciski ratownicze. Było też o różnych lekarstwach, ale już mało z tego pamiętam.
Jeszcze coś chciał dodać Artur?
Bo Kolana mi pokazywała właśnie filmik z tego kursu i właśnie tam na manekinach ćwiczyli te jakby, że się przyciska klatkę piersiową do rytmu muzyki.
O, to też jest właśnie bardzo dobry pomysł na to, żeby ułatwić zapamiętywanie. Panie Tomaszu, prowadzi pan też takie kursy, dzięki którym najmłodsi zdobywają wiedzę i doświadczenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Co to oznacza udzielić komuś tej pierwszej pomocy?
Udzielenie komuś pierwszej pomocy to jest przede wszystkim pochylenie się nad kimś, podejście, zobaczenie, przede wszystkim zainteresowanie się drugim człowiekiem.
Czyli to jest taka nasza reakcja, my musimy zareagować.
Zgadza się, taka reakcja jest bardzo ważna w przypadku, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy.
W jakich sytuacjach udzielamy tej pierwszej pomocy? Macie jakiś pomysł?
Możemy udzielać pierwszej pomocy wtedy, gdy ktoś zemdleje lub...
Coś jeszcze może stać?
Może ktoś spać w dużej wysokości, na przykład ze schodów albo z jakiegoś progu i mieć, na przykład uderzyć się w głowę.
Albo z klifu.
No to są już bardzo poważne sytuacje. Wtedy już zazwyczaj wkraczają zorganizowane grupy ratownicze, które muszą udzielać bardzo profesjonalnej pomocy. I tutaj taka postronna osoba raczej nie powinna ryzykować, żeby na przykład próbować zejść z takiego klifu, żeby kogoś wesprzeć w tej trudnej sytuacji.
No jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie ma możliwości zejść do poszkodowanego, jak najbardziej powinien to przekazać służbom, wzywając odpowiednio te służby, dzwoniąc na odpowiedni numer.
O, i o te numery jeszcze teraz was zapytam. Jakie numery alarmowe, o tutaj wszystkie dzieci już podniosły ręce do góry, czyli zapewne znacie. No właśnie, jakie numery alarmowe znacie, to na przykład niech Emilka wymieni jakiś numer.
998.
I to jest numer, dzięki któremu dodzwonimy się.
To będą strażacy.
To będą strażacy, zgadza się. Proszę bardzo.
999 to jest właśnie numer do ratowników.
Jakie jeszcze numery znacie? Proszę bardzo.
112 ja to znam najbardziej, bo kiedyś na niego właśnie dzwoniliśmy.
Jaki numer? Jeszcze raz powtórz.
112.
112. No panie Tomaszu, to w takim razie zbierzmy te informacje, sprostujmy je, jak wyglądają te numery alarmowe.
Ja tutaj już sprostuję i wyjaśnię. W Polsce obecnie mamy tylko dwa numery alarmowe. Mamy numer 112 oraz 999. Numer 997 i 998 zostały dezaktywowane już kilka dobrych lat temu, ale nie musimy się obawiać, jeżeli przez pomyłkę wybierzemy te numery, chcąc zadzwonić się do policjanta czy strażaka, zostaniemy przekierowani do operatora numeru 112, który obsłuży to zgłoszenie i wyśle do odpowiedniej służby.
Chcę wyjaśnić, dlaczego w takich sytuacjach stricte medycznych lepiej zadzwonić pod 999 zamiast na 112.
Dlaczego?
Ponieważ jak się zadzwoni na 112, to zawsze trzeba powiedzieć adres albo miejsce zdarzenia. Czyli zadzwonienie na 112 i powiedzenie tych swoich danych położenia powoduje, że się zostanie przekierowany do operatora 999 i wtedy znowu trzeba powiedzieć te wszystkie dane i to opóźnia przyjazd karetki o cenne minuty i sekundy.
To panie Tomaszu, jeszcze skonfrontujmy tę wypowiedź.
Kornelia jak najbardziej powiedziała w punkt. Powiem, że właśnie to powtarzamy na szkoleniach, że czas to mózg, czas ma bardzo duże znaczenie, więc wiedząc, że chcę pomocy medycznej, wybieram numer 999, żeby nie powtarzać tych samych informacji dwóm różnym osobom.
Warto sobie zapamiętać wszystkie te informacje, dlatego że one są bardzo potrzebne w sytuacji kryzysowej.
Zamkolandia.
Pan Tomasz przyniósł do nas tutaj takie bardzo ciekawe naklejki. Są to zdjęcia chyba jakiejś tarty śliwkowej albo rabarbarowej, a może jest to po prostu pizza? Panie Tomaszu,
no tak
co
wygląda,
to jest?
Ale jest to obszerna rana z licznymi otarciami, z licznymi ranami skóry, którą...
I kiedy już o tym wiemy, to już nie chcemy na to patrzeć.
już chyba nie wtedy.
Ale tych różnych ran przyniósł pan zdecydowanie więcej i teraz nasi młodzi goście, Alicja, Emilia, Kornelia i Artur, mają przyklejone takie naklejki właśnie ze sztucznymi ranami i pan przyniósł też ze sobą
sztuczną krew. Dokładnie. To są właśnie te elementy, które używamy na szkoleniach, czyli mojego autorstwa naklejki, które naklejamy na misie, naklejamy na panie z przedszkola, na rodziców i wspólnie uczymy się opatrywać rany, dołączając również do tego sztuczną krew, czyli w realnych, prawdziwych warunkach, jeżeli ktoś zobaczy już tą krew, wtedy będzie stres troszkę zmniejszony, bo będzie miał to już przepracowane.
Emilia?
Ja bym raczej chciał.
Ja tak byś chciała,
ja
tak?
Też,
bo my tutaj
ja
przed
tak.
chwilą
ja
rozmawialiśmy
ja
o tym, kto chciałby sztuczną krew, a kto nie chciałby sztucznej krwi. Więc na te sztuczne rany teraz nalejemy troszeczkę sztucznej krwi. Każde dziecko dostanie też od razu
musimy
tutaj taki kawałek ręcznika papierowego.
Tak. Czarna.
Nie, czerwona.
No tutaj trwają dyskusje, jaki kolor ma sztuczna krew.
Możecie
proszę
na,
bardzo, spróbujcie
sami.
Sobie nałożyć sami.
Na skórę czy na naklejkę?
Na naklejkę i później to zsunie się po skórze. Krew, zauważyliście, że ona jest ciemna, tak? Nie jest czerwona. No z racji tego, że jest to krew żylna. Taki kolor ma normalnie nasza krew, która wypływa z naszych powłok skórnych, mięśni czy żył.
No i każdy z nas widział już taką krew, bo nieraz się gdzieś zranił. No i oczywiście po zakrzepnięciu pojawia się strupek, tak, na skórze. No i teraz czas najwyższy coś z takimi ranami zrobić. Pan Tomasz przyniósł taką wielką torbę. W tej torbie znajdują się różnego rodzaju przedmioty niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Panie Tomaszu, od czego zaczynamy?
Zaczynamy od rękawiczek, czyli zabezpieczenie swojej osoby przed zakażeniem się drobnoustrojami drugiej osoby, więc mamy tutaj rękawiczki. Do zaopatrzenia stricte rany posłuży nam, bo nie są to małe zadrapania, a są to duże rany, które mają 5-6 cm, więc występuje tu krwawienie z tej rany duże, więc żeby zatamować krwawienie musimy znać podstawową zasadę. Musimy ucisnąć bezpośrednio miejsce zranienia.
Słuchamy
ja
dzieci.
Rozdam naszym milusińskim opatrunek, który nazywa się gaza.
Podajemy tak, dalej, proszę
gaza.
Bardzo. Podajemy
proszę.
Dalej, tak.
Proszę. To jest kawałek materiału, którego zadaniem jest przycisnąć, docisnąć i osłonić naszą ranę. Jeżeli mocno dociśniemy tą ranę, to już nasze krwawienie jest zatamowane. Ale żeby nie trzymać tego opatrunku cały czas, musimy go czymś zawinąć. Profesjonalnym takim opatrunkiem, który służy do zawijania, jest bandaż. Więc teraz na razie, moi drodzy, wyciągnijcie te opatrunki, przyłóżcie sobie, tak, cała gaza na ranę, dokładnie, nie oszczędzamy tej gazy. Tak, cała gaza duża na ranę kładziemy, staramy się jej nie dotykać, żeby jej nie zakażać i przykładamy na ranę.
No tu się okazuje, że trzeba mieć też zdolności manualne, bo rozpakowanie takiej gazy wcale nie jest najprostsze.
Nie jest najprostsze, trzeba to rozedrzeć mocno używając siły, ale tutaj widzę, że nasze dzieci w studio nie mają problemu z otworzeniem opatrunku. Moi drodzy, rozdam wam dodatkowo bandaże, które służą do przytrzymania, dociśnięcia tego opatrunku, który właśnie zakładacie na swoje rany. I teraz możecie go założyć swojej osobie, bo jesteście w parach, więc możecie razem w parach założyć jedna osoba drugiej.
Koleżanka, koledze, siostra, bratowi, brat, siostrze.
To już umyć? To za chwileczkę umyjemy.
Na spokojnie. Teraz nie ma takiej potrzeby. Dzieci teraz zakładają sobie nawzajem bandaż.
Ja nie chcę rany.
To możecie się zamienić?
Zamienić się, tak, pewnie. Emilka,
możesz
założyć
opatrunek.
Bandaż, tak,
bandaż
Alicji.
Dobra.
Próbujemy.
Pięknie, bandaż.
Ale róbcie sobie to
nawzajem.
I... Nie sami sobie.
Nie dam radę. Nie.
Ty dasz radę?
Tak.
No to jesteś już na tyle duża, że dasz radę, ale brat nie da rady, więc bratu musisz pomóc.
Oj, to najpierw muszę się zająć tym.
Dobrze,
żeby...
najpierw musi się zająć sobą. Dobra. Czy taka jest kolejność, że najpierw udzielamy pomocy sobie, a później innym?
Zgadza się, tak. No, my musimy być bezpieczni, musimy być zdolni do udzielania pierwszej pomocy, więc zawsze nawet dopowiem, jeżeli mamy przypadki wypadków komunikacyjnych, czy nawet takiej drastycznej sytuacji, jak tonięcie pojazdu, w pierwszej kolejności ratujemy osoby dorosłe, bo te osoby dorosłe są w stanie później uratować dzieci.
Ale naszymi gośćmi są bardzo młode osoby i wiadomo, że pojawiają się takie sytuacje, kiedy słyszymy o małych bohaterach, którzy odpowiednio zareagowali, pomogli komuś, na przykład starszej osobie, która zemdlała, albo komuś, kto przewrócił się na rowerze i uderzył głową o krawężnik, albo jeszcze gdzieś na przykład wybuchł jakiś pożar i małe dzieci potrafią w takiej sytuacji zadzwonić i z taką zimną krwią wręcz prawidłowo zareagować. Natomiast to są sytuacje, kiedy dziecko no, jest samo, prawda? I nie ma kogo poprosić o pomoc. Natomiast dzieci powinny w pierwszej kolejności poprosić o dorosłą osobę bądź starszą osobę o wsparcie w takiej sytuacji.
Zgadza się, jest to prawda. Jeżeli mamy dookoła siebie osobę dorosłą, to pamiętajcie, dzieci, że zawsze krzyczymy głośno o pomoc, pomocy, ratunku, potrzebuję pomocy. I dzięki temu jakiś sąsiad może nam pomóc i zawsze wesprzeć nas w działaniach ratunkowych. Jeżeli niestety nie ma nikogo dorosłego, no to cała odpowiedzialność za przeżycie, za uratowanie naszej mamy, babci, taty spoczywa na nas. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wiedzieli, na jaki numer zadzwonić i co powiedzieć w pierwszej kolejności, bo ta kolejność zgłaszania zdarzeń ma kluczowe znaczenie.
To teraz powiedzmy o tej kolejności. Kiedy dzwonimy na numer albo 112, albo numer 999, to jakie informacje musimy podać?
Przede wszystkim musimy podać dokładną lokalizację, gdzie się znajdujemy. Odebrać zgłoszenie może dyspozytor medyczny, mówię tu w przypadku numeru 999 lub operator 112 w przypadku numeru 112, który może być od nas oddalony o kilkaset kilometrów, tak? Może odebrać z Gdańska, Wrocławia, Warszawy, więc on nie jest z nami tutaj w Rzeszowie, więc musimy określić województwo.
A jeżeli dziecko nie wie, gdzie się znajduje? Jeżeli... Nie jest w stanie podać swojej lokalizacji, adresu?
Zazwyczaj tak to mniej więcej wygląda, że jak dzwonią małe dzieci, to jest rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, czteroletnie, pięcioletnie, to ciężko im jest określić ten dokładny adres, ale pomaga nam w tym namierzanie nadajników BTS, dzięki czemu mniej więcej widzimy lokalizację, ale jest to okraszone błędem do nawet kilku kilometrów.
Jeżeli już mamy określoną tę lokalizację, to co dalej?
Jeżeli mamy określoną lokalizację, to podajemy przede wszystkim stan poszkodowanego, czyli co się dzieje, czy jest przytomny, czy oddycha, oraz jakie ma obrażenia ciała, albo co mu dolega.
I co dalej?
Następnie są już końcowe informacje, mniej istotne, mniej ważne, czyli na przykład określenie wieku tej osoby, imienia, nazwiska oraz swoich danych personalnych, ale nie są to najważniejsze rzeczy. Najważniejsze to jest podać adres, bo ja pracując jako dyspozytor medyczny, bardzo trudne zgłoszenia są wtedy, kiedy ludzie nie potrafią określić, gdzie są i zajmuje to bardzo dużo czasu, więc pamiętajmy, województwo, miejscowość, powiat oraz gmina, bo miejscowości, nazwy się powtarzają, ulica oraz numer domu.
Panie Tomaszu, dzieci już są zaopatrzone. Ocenimy teraz ich pracę, czy została wykonana prawidłowo. Emilka pomagała Alicji w opatrunku. Czy to jest dobry opatrunek?
No powiem, że jestem w szoku.
Artur też ma opatrunek i Kornelia również.
Ja się sama załatwiłam w 100%.
Samodzielna, w pełni.
Tak. No powiem wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że wasze opatrunki są profesjonalne.
Alicja?
Emilka mi tylko trochę nałożyła bandaż.
Tak na początku, tak?
Tak, a ja pomagała. Potem sobie sama dałam radę.
A Emilka też miała założony taki bandaż, ale ściągnęła. Czyli to jednak nie jest komfortowe nosić taki bandaż. Przeszkadza, co nie? Zgadza się. Panie Tomaszu, przyniósł pan ze sobą też taki bardzo ciekawy sprzęt, takie ciekawe urządzenie. Najpierw zapytamy dzieci, czy wiedzą, co to jest. Emilka, jak myślisz, co to jest?
Nie wiem. Ja myślę, że to
Alicja?
Jest urządzenie, które ratuje życie.
Artur, co to może urządzenie? Być? Tak, to urządzenie.
Ada.
Jeszcze raz?
AED.
AED. No to teraz najstarsza Kornelia wyjaśni. Co to jest AED?
Defibrillator AED. To jest urządzenie, które powoduje, że prąd przelatuje przez ciało nieprzytomnego i powoduje, że jego serce znowu zaczyna bić.
Panie Tomaszu.
Zadaniem defibrylatora jest zaprzestanie, tak jakby powstrzymanie złej pracy serca, tak? Migotanie komór albo często skurczu komorowego beztętna, czyli nasze serce, które źle pracuje podczas zatrzymania krążenia, czyli u osoby nieprzytomnej, która nie ma własnego oddechu. Ten defibrylator po prostu resetuje nasze serce.
I to jest takie urządzenie, które jest bardzo proste w obsłudze. Ono nam podaje proste komunikaty, co powinniśmy zrobić, jakie czynności wykonać. I takie urządzenia możemy spotkać w wielu miejscach.
Zgadza się. Na szczęście coraz częściej, coraz większą świadomość mają nasi... prezydenci miast,
samorządowcy,
tak, którzy działają, żeby zwiększyć ilość automatycznych defibrylatorów w naszym okolicy.
Ja mam pytanie, czy pan kiedyś już ratował życie jakiejś osobie?
Tak, no jest to mój zawód, więc robię to na co dzień.
Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, może do pana Tomasza?
A czy ratownicy medyczni ratują na przykład zwierzęta, jakieś dziki albo coś takiego, albo psy lub koty domowe?
Ratownicy medyczni nie są specjalistami, jeżeli chodzi o leczenie zwierząt. Jak najbardziej, jeżeli jest jakaś kryzysowa sytuacja, jesteśmy w stanie zwierzętom pomóc wstępnie. Jeżeli są, nie wiem, w pożarze, to strażacy wyciągają te zwierzęta, zaopatrują, tak? Więc jak najbardziej zwierzętom też jesteśmy w stanie pomóc, ale stricte karetka pogotowie ratunkowe jest przeznaczone do ratowania ludzi.
A czy Emilka może ma jakieś pytanie do pana Tomasza? Nie ma żadnego pytania. Defibrylator. Bardzo trudne słowo. Spróbujemy wszyscy powtórzyć. Na 3, 4. 3, 4.
Defibrylator.
Jeszcze raz, powolutku. Zrobimy próbę. Defibrylator. 3, 4.
Defibrylator.
To jest trudne słowo, ale jest jeszcze kilka takich trudnych sformułowań w tym świecie medycznym. Na przykład pozycja boczna ustalona albo resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Dlaczego to wszystko tak trudno brzmi?
No, pozycja bezpieczna, bo tak zmieniła się nazwa, bo tak teraz obecnie się nazywa, czyli prościej, uprościli. Pozycja bezpieczna i RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, no to jest faktycznie trudna nazwa, ale świadcząca i ukazująca to, czego dotyczy dane słowo, czego dotyczą dane działania.
Czyli ta pozycja bezpieczna, dawniej pozycja boczna ustalona, to jest taka pozycja, w której należy ułożyć osobę, która uległa jakiemuś wypadkowi i na przykład straciła przytomność.
W pozycji bezpiecznej układamy osobę, u której występuje zagrożenie niedrożnością dróg oddechowych, czyli osoba, która wymiotuje, osoba, u której gromadzi się ślina, krew, która dusi się językiem, bo niestety ten język jest główną przyczyną uduszenia się tych osób, więc pozycja na boku z, podkreślę, udrożnionymi drogami oddechowymi, bo to nie tylko przewrócić na bok, ale odchylić głowę do tyłu, podłożyć coś pod głowę, żeby głowa nie wisiała, a była w osi kręgosłupa i skierować usta w kierunku podłogi, żeby ślina się wylewała. Czyli te trzy rzeczy, odchylić głowę, czyli jak najdalej broda od klatki piersiowej, równo głowa na poduszkach czy na rękach i usta skierowane w podłogę. I dzięki tej pozycji, dzięki takiemu ułożeniu głowy osoba jest właśnie bezpieczna, bo zdarza się często, że osoby leżą na boku, ale mają przygiętą brodę do klatki piersiowej i się duszą.
A resuscytacja krążeniowo-oddechowa to jest taka bardziej już skomplikowana czynność. Kornelia, ty wiesz, jak ona wygląda, bo miałaś okazję ją przetestować na szkoleniu.
Trzeba ułożyć ręka na ręce, tak, żeby, tak, najlepiej, żeby...
Ręką
złapać rękę, żeby jeden palec wszedł między dwa inne, drugiej ręki. I tak, żeby uciskać do rytmu takiego, teraz podam, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I w tym tempie trzeba...
Uciskać klatkę piersiową. Jak to w praktyce prawidłowo powinno wyglądać, panie Tomaszu?
Prawidłowo przede wszystkim powinniśmy tą osobę ułożyć na twardym podłożu, żeby ona nie sprężynowała. Musimy odsłonić klatkę piersiową, następnie na środku klatki piersiowej ułożyć wyprostowane w łokciach swoje ręce. Możemy zapleść te ręce, możemy położyć jedna na drugą. Technika jest, no, jest obojętna, chodzi przede wszystkim o skuteczność działania. I musimy, moi drodzy, uciskać głęboko, jeżeli chodzi tu o osoby dorosłe, na 5-6 cm. To jest naprawdę bardzo ciężka, heroiczna praca.
Czyli dzieci niekoniecznie sobie dadzą radę i lepiej zostawić to dorosłym.
Jeżeli chodzi o dorosłych, to jak, no, jest to bardzo ciężkie, ale jak najbardziej jest możliwe uratowanie takiej osoby, więc zawsze trzeba podejmować wszystkie starania, wszystkie próby, aby mocno i szybko, w takim tempie, jak tu Kornelia zaznaczyła, uciskać klatkę piersiową.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to jeden z wielu sposobów, żeby udzielić komuś pomocy, pomocy przedmedycznej i bardzo często uratować komuś zdrowie i życie.
Zamkolandia.
Ja widzę, że udzielanie pierwszej pomocy bardzo się dzieciom spodobało, bo Emilia i Alicja cały czas trenują. Bandażowanie ran. Tutaj Emilka świetnie sobie teraz poradziła, pomogła Alicji. Alicja już ma teraz dwie ręce zabandażowane. Jakaś rana na czole, ale poturbowani ci uczestnicy Zamkolandii. Artur to już w ogóle w jakimś strasznym wypadku. Wszędzie jakieś rany na nosie, na czole, na policzku, nawet na karku chyba miał jakąś ranę. Nie gorzej w tej ilości wygląda Kornelia, też na twarzy mnóstwo ran. Panie Tomaszu, obok nas siedzi jeszcze jeden jegomość, taki bardzo mięciutki, pluszowy. Wielka maskotka, wielki miś, który też ma rany. I ten miś w taki bardzo przyjemny sposób oswaja dzieci z tą pierwszą pomocą.
Tak, zgadza się. Dzieci bardzo chętnie podchodzą do misiów, bardziej niż do dorosłych, niż do plastikowych fantomów. Dlatego z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym
najlepiej w taki
używamy,
sposób pracować.
Tak, używamy misiów. Dzięki temu dzieci bardziej łatwiej przełamać tą barierę.
I tak samo takie naklejki, które no, są po prostu tylko naklejkami, ale jednak pokazują prawdziwe rany, też oswajają dzieci z tym, że nie ma się co bać, tylko po prostu trzeba prawidłowo zareagować, trzeba opanować te emocje.
Zgadza się, właśnie dlatego wykorzystujemy tego typu elementy na szkoleniach. No i jak widać, dzieci tutaj w studio, jak i dzieci na zajęciach, no bardzo, bardzo aktywnie biorą udział, co nauczyciele słysząc, że zajęcia z kliniki doktora Misia trwają godzinę, czasami półtora, są w szoku. Myślą, że tak z 20 minut, pół godziny max, a dzieci po półtorej godziny nie chcą wychodzić.
Doktor Miś tutaj jest najlepszym obserwatorem tego wszystkiego, co dzieje się podczas takich szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To warto podkreślić, że mówimy o pierwszej pomocy przedmedycznej. I dzieci, jak myślicie, dlaczego pojawia się to sformułowanie przedmedyczna? Co to oznacza? Kto ma jakiś pomysł? Kornelia.
Takie uciskanie klatki piersiowej albo nałożenie bandaża to nie jest niestety najbardziej profesjonalny sposób ratowania człowieka. Taka pomoc jest przed tym, jak przyjdzie karetka i przewiezie taką osobę do szpitala.
Czyli to jest właśnie to. Przed medykami, po prostu.
Przed medykami, chociaż tutaj nie zgodzę się z Kornelią, bo akurat założenie opatrunku Kornelia i uciskanie klatki piersiowej to jest kluczowa rola świadków zdarzenia, czyli twoja właśnie i osób, które znajdą tą osobę. Niestety bez twojego uciskania klatki piersiowej, czy bez twojego zatamowania masywnego krwotoku, my jako medycy nie mamy żadnej szansy uratować tej osoby. Więc to właśnie wy, czyli świadkowie zdarzenia, jesteście najważniejsi w całym tym łańcuchu przeżycia.
I co najważniejsze, podsumowując już to nasze dzisiejsze spotkanie, za każdym razem należy zareagować. Kiedy na przykład ktoś się przewróci, albo ktoś się chwieje na nogach, słania się i na przykład widać, że no, traci wręcz przytomność, zaraz zemdleje, to co zrobić, dziewczynki? Jaki macie pomysł?
Ja mam taki pomysł, żeby powiadomić nauczyciela lub opiekuna dziecka.
Albo jakąś osobę, która jest blisko nas.
Poprosić o to, żeby podeszła taka osoba. Co jeszcze możemy zrobić?
Warto podejść do tej osoby.
No i co zrobić wtedy, kiedy jesteśmy już przy tej osobie?
Trzeba
zapytać na przykład, jak się czuje, czy jest wszystko w porządku?
Zapytać, czy Czy w ogóle ta osoba ma z nami jakiś kontakt, żeby sprawdzić, czy ta osoba jest przytomna, półprzytomna, czy nieprzytomna?
No i trzeba też zapytać po prostu, czy potrzebuje takiej pomocy.
Albo, że albo sąsiada, albo sąsiadka zapytać, albo zadzwonić, żeby przyszła i nam pomogła.
Panie Tomaszu, najważniejsza zasada. Zawsze reagujemy. Nie jesteśmy obojętni. Jeżeli nam się wydaje tylko, że wszystko jest w porządku, to i tak warto się zorientować, czy może jednak ktoś nie potrzebuje pomocy.
Zgadza się. Zawsze, jeżeli jesteśmy bezpieczni, jeżeli warunki dookoła są bezpieczne i możemy podejść, nie narażając swojego życia do osoby, jak najbardziej reagujemy. Starajmy się nie dzwonić na służby, dopóki nie dowiemy się, co się dzieje, bo często zdarza się, że ktoś leży na ulicy, ktoś leży na przystanku i my nie weryfikujemy tego, co tam się dzieje. Karetek niestety mamy bardzo ograniczoną ilość i wysyłając karetkę do osoby, która na przykład sobie leży, albo
zasnęła,
która się po prostu zasnęła, albo się potknęła po prostu, tak? Bo szedł i potknął się i my jadąc samochodem dzwonimy, że ktoś tam leży, przyjeżdżają służby, no i niestety są wyjęte na dobrych parę chwil i nie są w stanie udzielić pomocy innej osobie.
Dlatego tak bardzo ważne jest zweryfikowanie, jeżeli tylko jesteśmy bezpieczni, zweryfikowanie, czy dana osoba rzeczywiście realnie potrzebuje pomocy. Jeżeli tak, to wtedy już zaczynamy odpowiednio reagować, udzielać tej pomocy przedmedycznej i zgłaszać się po pomocy do specjalistów. Pan Tomasz Micek, prowadzący warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci firma Passio Poland, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję także dzieciom Alicji, Emilii, Kornelii i Arturowi. Wszyscy mocno poturbowani, ale widzę, że uśmiechnięci, szczęśliwi, opatrunki założone, więc cali i zdrowi na pewno wrócą do domu. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.